szerszy kontekst AI.
Większy model może odwzorować bardziej złożone relacje między słowami, zdaniami, które są właśnie tą wiedzą. Czyli ta złożoność umożliwia lepszą reprezentację wiedzy zawartej w tekstach.
No może spowodować, jakby dać dominację, że tak powiem, na cudzysłów dominację na rynku na dziesiątki lat, tak? To jest potencjalnie, że to nie tylko wyścig na Księżyc, ale wyścig na asteroidę zrobioną ze złota.
Cześć! Słuchasz podcastu Szerszy Kontekst AI. Rozmawiamy w nim o niezwykłych badaniach nad sztuczną inteligencją, które prowadzą polscy naukowcy. Nad czym na co dzień pracują? Czy pod wpływem ich odkryć zmieni się nasza rzeczywistość? Nazywam się Krystyna Rapp-Benimirska i wspólnie z Wami poszukam odpowiedzi na te pytania.
Szerszy kontekst AI.
Rok temu światło dzienne ujrzał słynny ChatGPT. Niemalże od razu media zalały falę najróżniejszych opinii na jego temat. Od zachwytów po lęk o przyszłość. Dla jednych ChatGPT i inne wielkie modele językowe to niesamowite narzędzie do optymalizowania pracy, np. obróbki tekstu czy narzędzie wspierające kreatywność. Dla innych to zmora, która budzi lęk przed utratą pracy. Co wydarzyło się w ostatnim roku i jak rozwijać się będą wielkie modele językowe w przyszłości? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. A są nimi Maria Janicka, która jest specjalistką w dziedzinie badań nad rozwojem sztucznej inteligencji w obszarach przetwarzania języka naturalnego i rekomendacji. Pracuje w firmie Synrise, współtworząc jednostkę badawczą Synrise AI Research, gdzie skupia się na rozpowszechnieniu wiedzy i propagowaniu nowych osiągnięć w dziedzinie AI. Swoje doświadczenie zawodowe i badawcze w obszarach związanych z technologią wspiera wykształceniem humanistycznym w dziedzinie filozofii, kognitywistyki i kulturoznawstwa. Jest z nami również Michał Naumann, który jest pracownikiem IDS NCBR oraz doktorantem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Przed rozpoczęciem pracy w IDS NCBR konsultował wdrażanie rozwiązań nauczania maszynowego w biznesie, współpracując m.in. z PWC czy Wojewódzkim Szpitalem Wielospecjalistycznym w Gorzowie Wielkopolskim. Jego zainteresowanie naukowe obejmują zagadnienia takie jak uczenie ze wzmocnieniem, uczenie samonadzorowane oraz procesowanie szeregów czasowych. Nie da się ukryć, że dzisiejszym tematem głównym naszej rozmowy będzie ChatGPT. Ale może zacznijmy od tego, jak opisalibyście, czym jest ChatGPT komuś, kto nie ma o tym pojęcia. Na przykład cofnijmy się 30 lat. Gdybyście mieli opisać to, czym jest ChatGPT, to jakby to ta definicja brzmiała, opis?
Ja mogę powiedzieć bardzo prosto. Jest to model albo taki program, który przewiduje kolejny wyraz na podstawie jakiegoś fragmentu tekstu, który nazywamy kontekstem. I to jest bardzo proste, ale nie powie nic o tym, co ten ChatGPT potrafi.
Zgadzam się.
Tak, ja myślę, że na tym właśnie polega całe piękno tych modeli językowych, że z takiego prostego zadania, ucząc się na dużych ilościach danych, są w stanie reprezentować relacje pomiędzy słowami, zwrotami, zdaniami, a dalej też pojęciami i tak naprawdę są w stanie reprezentować wiedzę, która w tych danych tekstowych jest zawarta.
Ale jak to wygląda z perspektywy użytkownika? Pamiętaj, jest 30 lat temu, przeszłość. I teraz ja bym chciała z tego skorzystać. To jak wygląda ten proces?
No możemy sobie wyobrazić taki klasyczny film akcji z Tomem Cruise'em czy kimś innym. No i Tom Cruise jest w muzeum, nie wiem, próbuje ukraść obraz. No i zawsze ma w uchu słuchawkę i po drugiej stronie jest człowiek w furgonetce, który ma dostęp do mapy, ma dostęp do informacji, jakie są zmiany ochroniarzy, ma dostęp do całych jakby wszystkich informacji, które mogą Toma Cruise'a interesować w tej sytuacji. No i Tom Cruise komunikuje swoją potrzebę werbalnie, a tam gdzieś w furgonetce się odbywa
magia.
Czyli
na przykład, gdzie wisi Mona Lisa?
Gdzie wisi Mona Lisa? W którym pokoju wisi Mona Lisa? No i w furgonetce właśnie odbywa się ta magia modelu językowego. który ma tą właśnie generalną wiedzę o tym muzeum, w którym Tom Cruise się znajduje. No i zwraca Tomowi informacje, które go interesują, czyli w tym przypadku Mona Lisa znajduje się w pokoju, nie wiem, hala B. I Tom Cruise może wyjść poza to pytanie, może właśnie zadać szereg innych pytań, włącznie z pytaniami wychodzącymi poza kwestię tego muzeum. No i spodziewać się całkiem konkretnej, no czasami błędnej, ale zazwyczaj jednak dość poprawnej odpowiedzi.
Dobra. Mamy najpopularniejszy chat GPT. Czy mam rację mówiąc, że on jest najpopularniejszy, bo ma najlepiej jak gdyby dopasowany do zwykłych użytkowników, nie wiem, interfejs, w sensie najłatwiej z niego korzystać? Czy to moje spojrzenie jak gdyby z zewnątrz bardzo upraszcza sprawę? Dlatego, że tych modeli jest sporo. Chciałabym, żebyście mi powiedzieli, co jest konkurencją dla ChatGPT i czym one się między sobą różnią, jeżeli takie różnice są.
Tak, no zdecydowanie jakby jest bardzo interesujący czas w temacie tych wielkich modeli językowych. Jakby zgodziłbym się z tym stwierdzeniem, że ChatGPT w jakiś sposób wyszedł naprzód z tym, że zaoferował interfejs dostępny dla zwykłego człowieka. Bo tego rodzaju modele już jakby były dostępne wcześniej, no ale były dostępne wcześniej tylko dla ludzi, którzy umieli sobie to zainstalować, włączyć na komputerze i z tego skorzystać. No a OpenAI, zresztą zarządzane przez człowieka, który jest bardzo taki, no cudzysłów, product oriented, tak ma historię dowożenia produktów do konsumenta, no z OpenAI skupiło się na tym, żeby tą już jakby dość znaną strukturę opakować w pudełko, do którego będzie miał dostęp zwykły człowiek. No i tutaj jakby dzięki temu osiągnęli gigantyczny zasięg medialny, nieomalże za, no cudzysłów, za darmo, tak? Po prostu to, co pokazali, było ekstremalnie interesujące dla zwykłego człowieka. No i tak oto przez miesiąc nieomalże każdego dnia był reportaż, który się kończył hasłem: a niespodzianka, to co powiedziałem, napisał ChatGPT, tak? Zarządzany przez OpenAI.
Teraz coraz częściej jest tak, że jak ktoś się wypowiada, to mówi: mojej wypowiedzi nie przygotował ChatGPT, ale to się zmienia.
A właśnie, jeszcze kontynuując troszkę, czy to środowisko się dzisiaj zmienia? Wydaje mi się, że się zmienia, no bo no jest konkurencja między tymi firmami typu Big Tech, no i wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że moment jest kluczowy, żeby osiągnąć jakąś pozycję na tym rynku. No jest firma OpenAI, ale jest też Facebook czy Meta, w zasadzie powinienem powiedzieć, którzy też wypuścili swoją ofertę konkurencyjną do ChatGPT, model tak zwany Llama. Dzisiaj, no mimo że nie staje się jeszcze tak popularny u, że tak powiem, ludzi, którzy się nie zajmują sztuczną inteligencją, staje się jakby centralnym wehikułem tworzenia nowych odkryć naukowych. Tak jak do ChatGPT naukowiec zwykły się nie może dobrać, tak do tego modelu może. No i to będzie miało konsekwencje.
Czyli jest otwarty na modyfikacje.
Jest otwarty na modyfikacje. No i to będzie miało swoje konsekwencje. W tym momencie znajdujemy się w momencie czasu, w którym te dwie propozycje są dość sobie jakby podobne i oprócz tego interfejsu nie ma znaczącej różnicy. Ale w ciągu kilku lat może...
Bo Llama nie ma interfejsu.
Llama, znaczy no nie ma takiego interfejsu jak...
No takiego dla zwykłego człowieka, takiego jak ja. No.
Tak. No ale w ciągu kilku lat może jednak zajść tutaj do kilku zmian związanych z tym, że właśnie naukowcy jednak pracują na Llamie. No i jakie to będzie miało konsekwencje, mi jest trudno przewidzieć.
Ja myślę, że też można wspomnieć o modelu Google'a, czyli Palm. I do Palma już jest interfejs, czyli Bard. No ja testowałam ten interfejs. Wydaje mi się, że jednak to trochę jest tak, że OpenAI jest trochę krok do przodu. I zarówno jeśli chodzi o trenowanie tych wielkich modeli językowych, bo tak jak mówisz, sama technologia, czyli architektura Transformer, jest od 2017 roku. GPT-3, czyli ten model językowy, jest chyba od 2020 roku. I też on trochę jakby pokazywał inne funkcje niż poprzednie modele. Czyli gdzieś był ten krok do przodu. On tam był w stanie właśnie w ramach samego tego kontekstu, czyli to teraz nazywamy promptem, uczyć się rozwiązywać zadania. I to była jakaś innowacja. Oczywiście później te pozostałe modele nadgoniły i też widzę tutaj takie gonienie się troszkę na skalę, niestety, bo jakość tych modeli jest skorelowana ze skalą, ilością parametrów.
Mogłabyś podać przykład, w sensie o co chodzi z tymi parametrami i ze skalą? Chodzi o ilość danych, czy na przykład chodzi o skomplikowanie promptu, czy jak gdyby w tym mechanizmie, nie wiem, wzięcie iluś rzeczy pod uwagę?
Chodzi o taką wewnętrzną strukturę, czyli ile połączeń, jak bardzo złożone relacje taki model może odwzorować w swojej wewnętrznej strukturze.
I ta złożoność relacji, im większa, miałaby nam dać bardziej trafną odpowiedź.
Większy model może odwzorować bardziej złożone relacje między słowami, zdaniami, które są właśnie tą wiedzą. Czyli ta złożoność umożliwia lepszą reprezentację wiedzy zawartej w tekstach. Mogę podać przykłady takiej wielkości, żeby zobaczyć, jak to się zmienia, bo to się mówi o liczbie parametrów. Ja teraz tak bardzo opisałam, powiedzmy metaforycznie, nieściśle naukowo. I GPT-2 miał 1,5 miliardów parametrów, GPT-3 już 175 miliardów i później Palm, model Google'a, miał ponad 500 miliardów tych parametrów. Czyli widzimy, że to jest jakby gigantyczna skala. No i rzeczywiście, jak pojawił się model Palm, to w jakiś benchmarkach, czyli takich zbiorach zadań, które są wykorzystywane, żeby porównać jakość modelu, jak sobie dobrze radzą, przewyższał w niektórych przypadkach GPT-3. Ale znowu, tu pojawił się GPT-4, który znowu pobija pozostałe modele w tych zadaniach, ale też jakby po prostu jest modelem większym. Nie znamy jeszcze oficjalnie liczby parametrów. Mogę tak anegdotycznie powiedzieć, że są jakieś przecieki czy szacunki, że to ma być 1,7 biliona parametrów.
Tutaj są jakby przynajmniej dla mnie dwa wątki ekstremalnie interesujące. Pytanie, jak dużo już osiągnęliśmy w zakresie tej sztucznej inteligencji co do zasady? Czy jeżeli weźmiemy te modele i struktury, które już znamy i je powiększymy do absurdalnych rozmiarów, które jeszcze dzisiaj są niedostępne z naszymi możliwościami komputerowymi, to czy już wygenerujemy ludzi, tak? Czy tam jakieś super skomplikowane, zaawansowane rzeczy, tak? No i to jest jakby jedno stwierdzenie, no ale byli ludzie, co uważali inaczej, mówili nie, nawet jeżeli powiększymy to, co mamy, no to jeszcze nie osiągniemy tego, co chcemy, no bo właśnie nie będzie relacji między tym, że Paryż jest we Francji, czy cokolwiek, tak? No i przez wiele lat jednak ten argument o tym, że skala, czyli wielkość, to jakby nie będzie wystarczało, argument o tym był, wydaje mi się, że raczej dominujący, no szczególnie dominujący do 2012 roku, czyli tego zmierzchu, że tak powiem, sieci neuronowych, tak jak znamy dzisiaj. No a pomiędzy tym 2012 a 2019, powiedzmy sobie 2018, to wciąż było jakby kwestia, o której ludzie debatowali. No i faktycznie OpenAI, no po pierwsze, byli ekstremalnymi pionierami w tym, że postanowili włożyć pieniądze w to, żeby przetestować tą hipotezę. No i w tamtym czasie te pieniądze były jakby ogromne, tak? I dzisiaj też są ogromne. No i w ramach tego testu zobaczyli, że faktycznie, no może nie wiemy wciąż, czy osiągnęliśmy ludzi, no ale osiągnęliśmy w tym modelu dużo więcej, niż się spodziewaliśmy, żebyśmy w stanie byli osiągnąć. No i już stawiając ten kontekst naukowy, że właśnie dzisiaj ludzie zdają się uważać, że no jakby status quo społeczeństwa to jest, że jesteśmy w stanie jeszcze więcej ugrać na tej skali, no to z takim status quo no te firmy wchodzą w bardzo interesujący wyścig, niemalże wyścig na księżyc, w którym poszukują nowych konfiguracji komputerów, które pozwolą przeprowadzać kalkulacje w tych absurdalnych skalach. No bo to, czy się stworzy tą architekturę systemu komputerowego, który w tej skali będzie robił wyliczenia, no może spowodować, jakby dać dominację, że tak powiem, no cudzysłów dominację na rynku na dziesiątki lat, tak? To jest potencjalnie, że to nie tylko wyścig na księżyc, ale wyścig na asteroidę zrobioną ze złota, tak?
No i pewnie niektóre kraje nie mają w tym wyścigu szans. No, na przykład Polska ma bardzo małe moce obliczeniowe, tak?
Więc... Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo problematyczne, ten wyścig na skalę, który opisałeś, bo tak naprawdę ogranicza możliwość rozwoju takiej technologii kilku głównym graczom, których na to stać. I jeśli popatrzeć na taką ideę rozwoju naukowego, no to jest bardzo niebezpieczne.
Zgadzam się, że jest to niebezpieczne, no ale no faktycznie trudno mi jakby sobie wyobrazić inny świat, prawda? Po prostu jest to, jakby co zmienił ChatGPT, tak? ChatGPT zmienił to, że dzisiaj już konsekwencje tej technologii są absolutnie niezaprzeczalne. I dzisiaj już każdy, nawet, że tak powiem, człowiek, który jeszcze pamięta czasy liczenia na kalkulatorze, a ma przyjemność zasiadania w parlamencie jakiegoś kraju, powiedzmy sobie, nawet on sobie zdaje sprawę z tego, że ta technologia jest przyszłością i należy w te miejsca kłaść pieniądze. No i niestety jakby z takim podejściem nikt nie będzie zwalniał, tak? Tylko będzie kładł absolutnie wszystko, co ma. No i dzisiaj, no tak jak powiedzieliśmy, nawet nie tylko większość krajów jest skreślona z tej listy, ale no de facto jakby mówimy o pojedynczych krajach, które mogą w tym wyścigu uczestniczyć, plus może jakby osiągnęliśmy stan, w którym firmy też reprezentują w tym zakresie potęgę jakby większą niż niejedno państwo.
Ale ja bym tu chciała jeszcze dodać, że uważam, że dobrą przeciwwagą, to się nie musi wykluczać i w ogóle nie powinno się wykluczać, ale jest też postawienie trochę na optymalizowanie modeli, jeśli chodzi właśnie o skalowanie, czyli wyżyłowanie trochę mniejszych modeli i ich możliwości. Niekoniecznie takich modeli językowych, które enkodują generalną wiedzę, ale takich, które skupiają się na konkretnym zadaniu, żeby to AI właśnie też mogło pomagać średnim biznesom i było w ich zasięgu nie tylko takim, że można wykupić subskrypcję ChatGPT, ale też można stworzyć rozwiązanie AI dostosowane do ich potrzeb. I to jakby nie musi być AI na skalę ludzką, ale może być równie pomocne i wydaje mi się, że w ogóle współcześnie za mało jest postawione jednak nacisku na takie tworzenie AI przyjaznego mniejszym.
Cieszę się strasznie, że powiedziałaś to, co powiedziałaś, bo właśnie w IDS-ie, w IDS NCBR mamy jedną grupę roboczą, której nazwa brzmi Zero Waste Machine Learning i oni właśnie zajmują się tym, jakby wzięli na klatę wyzwanie, jakim są na przykład między innymi moce obliczeniowe, że nie będą mieli ich jak gdyby więcej i więcej i zastanawiają się, jak z tym, co mamy, działać efektywniej, jak sprawiać, żeby te modele jak gdyby się uczyły w ramach wykonywania jakichś zadań, żeby nie musiały wszystkich tych operacji raz za razem wykonywać. No i oni akurat się zajmują tym, jak to wykorzystać w widzeniu maszynowym, jak wesprzeć ewentualnie to w samochodach też autonomicznych, czy podczas przeprowadzania na przykład operacji, tak, gdzie ten czas też potrzebny na obliczenia musi być jak najkrótszy, żeby model mógł być skuteczny, więc może uda się jak gdyby to wyzwanie i ograniczenie przekuć w coś bardzo fajnie motywującego.
Tak, ale ja też trochę o tym wiem, bo u nas w Synerais właśnie tworzymy własne algorytmy jako odpowiedź na te ograniczenia, bo my działamy z danymi, które opisują zachowania użytkowników, na przykład jak ktoś wchodzi w sklepie internetowym, klika, wyszukuje, patrzy, kupuje. I tych danych jest bardzo dużo, a trzeba je przetwarzać w czasie rzeczywistym, żeby te rzeczy były analizowane na bieżąco. I to rzeczywiście jest wyzwanie z takimi dużymi architekturami, dlatego gdzieś właśnie skupiamy się na tym, żeby może zrobić research, który idzie w przeciwnym kierunku i dostosowuje rozwiązania pod dziedzinę, w której pracujemy.
Niewątpliwie jest to kierunek, który trzeba, no bo faktycznie opowiedzieliśmy o tej metanarracji właśnie o wyścigu w kosmos, no ale oprócz wyścigu w kosmos faktycznie dzieje się mnóstwo innych jakby rzeczy. Ten rozwój technologii w ostatnich latach był technologii z zakresu nauczania maszynowego. No był tak niesłychanie szybki, no że jeszcze nie do końca sobie zdajemy sprawę z tych wszystkich miejsc, gdzie jest wartość, gdzie należy jeszcze nad czymś pracować. No i przykład wielkich modeli językowych jest jasny, tak? Jakby to też skalowanie w nieskończoność wielkości modelu, albo powiem to inaczej, koszt wygenerowania czegoś z takiego modelu jest proporcjonalny do jego wielkości. No więc w naturalny sposób w wielu zastosowaniach, w wielu kontekstach biznesowych będzie twardy wymóg tego, jak duży taki model może być, żeby po prostu korzystanie z niego było ekonomicznie opłacalne. No i tutaj nie ma wątpliwości, że właśnie ten kierunek jest bardzo dobrym kierunkiem, żeby nad nim pracować.
Wkładamy dużo pracy w realizację każdego odcinka. Jeśli podoba Ci się to, co słyszysz, podaj go dalej lub oceń w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. To będzie dla nas naprawdę duża nagroda. To teraz tak odrobinę prywaty. Czy wy korzystacie z dużych modeli językowych w swoim życiu codziennym, albo jak robią to wasi znajomi, czy ktoś to robi w pracy?
Zacznę od znajomych, bo tak oczywiście łatwiej. Wiem, że jednak dużo osób wykorzystuje to w programowaniu. Myślę, że to jest świetne, że można wykorzystać to do stworzenia takich prostych, trywialnych albo jakby takich powtarzalnych funkcji, które trzeba napisać, ale nie jest to wyzwanie intelektualne. Ja też trochę eksperymentowałam, ponieważ ostatnio pisałam dokumentację techniczną naszego produktu i używałam ChatGPT do wygenerowania jakichś syntetycznych przykładów, tabelek, sprawdzenia literówek. Ale już na przykład jak pisałam tekst na bloga i z ciekawości wrzuciłam, żeby mi to przeformułował w taki przyjemniej brzmiący po angielsku sposób, to rzeczywiście ilość buzzwordów, która tam się pojawiła, trochę jakby zniechęciło mnie to, ale jakby to jest pewnie moja osobista rzecz, rzecz mojego charakteru, ale co śmieszne, jakby napisałam wtedy do ChatGPT, że Jezus Maria, wyluzuj, napisz to jeszcze raz. I rzeczywiście napisał to jeszcze raz luźniej. I powiem wam, że jakby nawet zrobiło mi się głupio, że zachowałam się tak nieprzyjemnie, co oczywiście jakby tak, pokazuje, że gdzieś taka naturalnie brzmiąca konwersacja budzi w nas takie same emocje, jak konwersacja z człowiekiem, bo my na podświadomym poziomie nie jesteśmy w stanie tego odróżnić, jeżeli jest nieodróżnialna.
Ja też troszkę korzystam oczywiście z tego. Bardzo podoba mi się te funkcjonalności znalezienia jakichś błędów ortograficznych, czy jak się pisze w obcym języku, żeby, nie wiem, przecinek był w odpowiednim miejscu i tak dalej. No faktycznie, ponieważ większość tekstów, które piszę, jest dość takich domenowych, no to nie pozwalam sobie na generowanie jakby wielkich płatów tekstu, no bo te modele faktycznie wciąż no nie są zawsze dokładne i potrafią wygenerować jakby zdania, które zawierają fałszywe stwierdzenia, ale brzmiące w bardzo przekonywujący sposób. No i jak człowiek dużo z czymś takim pracuje, to często nawet jak sprawdza tego rodzaju dokumenty, to może przepuścić po prostu coś. No więc faktycznie korzystam, ale uważnie jeszcze.
Tak, może jakby dla mnie taką nadzieją, bo jednak w przypadku czystych modeli językowych jakby musimy się spodziewać, że tam będą tego typu rozmijanie się z prawdą, bo taki model ma tylko dostęp do tej rzeczywistości tekstowej. To tak jakbyśmy się uczyli wiedzy o świecie, czytając tekst i każdy tekst ma taką samą wagę. No to zapamiętujemy coś, co pojawia się częściej, rozpoznajemy jakiś styl, no to jak rozpoznajemy styl, to możemy coś w tym stylu powiedzieć, ale jak nie mamy tej wiedzy, to ją wymyślimy. Ale jest teraz w GPT+, w czacie GPT+, taki plugin, że ChatGPT może korzystać z wyszukiwarki i po prostu sięgać do źródeł. I myślę, że jakby jeśli chodzi o takie pytania wiedzowe, to sięganie do źródeł będzie czymś koniecznym może, bo jednak też ChatGPT nie będzie znał najnowszych wiadomości i nie będzie miał najświeższej wiedzy. A też trzeba zwrócić uwagę, że przez tą skalę, o której mówimy, to powtórne wytrenowanie czy dotrenowanie takiego modelu, no to jest już duży koszt.
No właśnie, tutaj dochodzimy do bardzo ciekawych jakby implikacji tego rodzaju procesu dla biznesu. Do właśnie 2 lat temu firma poszukuje jakiejś usługi właśnie nauczania maszynowego, pyta się konsultantów, co moglibyśmy od was dostać. No i zazwyczaj oferta brzmiała mniej więcej tak: o, macie specyficzny problem, musicie zebrać te dane, musicie wytrenować taki model, to zajmie około 3 miesięcy, deployment kolejne 3 miesiące, wszystko będzie trwało 0,5 roku, a następnie może to się uda, a może się nie uda. Te właśnie możliwości tych pluginów, połączeń modeli językowych z jakimiś zewnętrznymi systemami, otwierają zupełnie nowe możliwości dla firm, które nie mają tak wielkich zasobów lub nie mają tak długiego czasu na użycie tej technologii w jakiś sposób. Tak? Dzisiaj już, no jeżeli mówimy o procesowaniu języka naturalnego, to 90, powiedziałem z palca, tak? No większość przypadków da się obsłużyć w ogóle nie trenując modelu, tylko zrzucając jakiś ten tak zwany kontekst, właśnie ewentualnie zewnętrzną bazę danych do modelu, który już sobie gdzieś istnieje. Więc te możliwości właśnie zewnętrznych wtyczek są jakby znów otwierają kompletnie nowe szanse na adopcję tej technologii. Znacznie obniżają poprzeczkę wdrożenia tego, nawet jeżeli jest się sklepem spożywczym, że tak powiem, na osiedlu. Więc gdzie to jakby dalej pójdzie, to też trudno.
Zróbmy jeszcze odrobinę retrospekcji, bo pretekstem do naszej rozmowy w ogóle dzisiaj jest rocznica ChatGPT. Co przez ten rok się zmieniło w tym produkcie? Bo pojawiają się jak gdyby nowe możliwości, właśnie wtyczki, o których wspominacie. Czy moglibyście tak krótko opisać, co się zmieniło?
Rzeczywiście wiele się zmieniło. No i tutaj zarówno z perspektywy tego interfejsu, jak człowiek może z tego korzystać, no jak i z perspektywy tego, co tam się dzieje w środku. No jeżeli chodzi o interfejs, no to faktycznie na samym początku mieliśmy dostęp do tego surowego modelu językowego, który przy generowaniu odpowiedzi dla nas nie mógł się skonsultować z internetem, z jakimś zewnętrznym systemem. No a po drodze ten system był wzbogacany jakieś kolejne funkcjonalności, no między innymi właśnie jakieś połączenie z internetem. Może już procesować obraz, możemy załączyć obrazek i spytać się, hej GPT, co jest na tym obrazku? Może to być nawet zdjęcie szachów z jakąś konfiguracją i spytać się, hej GPT, jaki byś zrobił ruch? Teraz też zaczął obsługiwać język mówiony, no więc znów daje jakieś nowe możliwości dla ludzi, którzy mają jakieś, prawda, ograniczenia i nie mogliby korzystać z tego klasycznego interfejsu. No ale z perspektywy środka też się rzeczywiście wiele zmieniło. Jest bardzo wiele raportów tego, jak w czasie ten ChatGPT zmieniał swoje możliwości. Najczęściej się konfrontuje ze sobą dwie informacje. No po pierwsze, jak bardzo zwiększył lub zmniejszył swoje możliwości w kontekście tego, jak często odpowiada dobrze na jakieś pytania matematyczne. No i w kontekście tego, jak bardzo często nie generuje rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby wygenerował. Na przykład właśnie przepisu na truciznę, czy jakiś treści, no właśnie, kontrowersyjnych treści, tak? To, co jest jakby interesujące z perspektywy jakimś interesującym problemem na przyszłość, jest to, że najczęściej obserwujemy jakby ujemną korelację między tymi dwoma wskaźnikami, że poprzez ograniczanie jakichś tych jego niestosownych zachowań, najczęściej marginalnie obniżamy też jego możliwości w tych wszystkich pożądanych zachowaniach. Sezonowo moglibyśmy co miesiąc podawać jakiś kontekst czatowi GPT, no i on by co miesiąc nam pewnie wypluwał troszkę inną odpowiedź, no bo ten system jest cały czas delikatnie zmieniany tak, żeby sprostać tym oczekiwaniom po prostu.
Ja może jeszcze dodam od siebie takie zmiany, które gdzieś dla mnie jeszcze się wybiły i były ważne. To w przypadku modelu GPT-4, czyli tego nowego modelu językowego, który jest dostępny w czacie GPT+, tam zwiększyli kontekst, czyli zwiększyli długość tekstu, który chat GPT bierze pod uwagę. I to jest bardzo znaczna poprawa, bo z 2000 tokenów do 32 tysięcy.
Tutaj się nawet wtrącę, że tam te kilka dni temu właśnie zapowiedzieli też kontekst 128 tysięcy w tym najcięższym modelu klasy GPT-4. Wiem, że tam już jest kilka tych smaczków, że tak powiem, tego modelu. Nie jestem pewny właśnie, jak to...
Ale wydaje mi się, bo to są właśnie dwie rzeczy, że z jednej strony to, że technologia, architektura jest tak przygotowana, żeby zjadać ten większy kontekst, ale też pytanie, jak dobrze będzie sobie radziła z tym kontekstem. Bo to nie musi iść w parze, że taka obsługa takiego większego kontekstu jest pewnie problematyczna. Ciekawa jestem, jakby jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Drugą taką nowością, o której chciałam powiedzieć, jest możliwość wpisania wiadomości systemowej, czyli jakiegoś krótkiego tekstu, który określi nam, jak ma się zachowywać ChatGPT, czy w jaką personę ma się wcielić. I to też jest, myślę, bardzo ciekawe. Są tam pokazane fajne przykłady, gdzie ChatGPT ma zmuszać do myślenia, zadając naprowadzające pytania, zamiast odpowiadając na pytania, jako taki tutor. Także myślę, że to też jest jakaś ciekawa rzecz od takiej strony, tak naprawdę, powiedzmy, interfejsu.
No ten kontekst właśnie jest na pewno bardzo istotną rzeczą z perspektywy jakby biznesu i tak przepraszam, że w tą stronę cały czas odginam chyba tą rozmowę. No bo faktycznie wiele dokumentów, które biznes chciałby analizować jest dłuższych niż jakby szczególnie ten 2000 token length. Często też nawet dłuższy niż te 32 tysiące, więc to odblokuje wiele nowych klas produktów.
Ten program powstaje z inicjatywy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego IDS NCBR.
Powiedziałbym, że w ramach IDS odbywają się trzy jakieś takie dość niezależne ciągi prac związanych z wielkimi modelami językowymi. No po pierwsze jest ta praca związana z zwiększaniem kontekstu modelu. No i tutaj jakby, żeby nie wchodzić już w jakieś ekstremalne detale, no faktycznie jest kilka jakby szkół, kilka myśli o tym, jak można taki dłuższy kontekst osiągnąć. No i chłopaki rzeczywiście jakby zwiedzają bardzo dokładnie jeden z tych pomysłów, no i osiągają, tak jak wspomniałaś, fajne efekty z tą long lamą.
To ja tutaj tylko zapraszam do zerknięcia na naszą stronę internetową, do aktualności, bo niedawno pisaliśmy właśnie o tym, czym oni się zajmują w kontekście rozbudowywania kontekstu long lamy, więc...
Tak więc odbywa się też drugi ciąg prac, który jest związany z niskopoziomowymi jakimiś właściwościami tych modeli, tego jak te rzeczy w środku mają się liczyć, jak mają być połączone. Miejmy nadzieję, że te wyniki będą jakby podobnie istotne co long lama. No i to są te dwa streamy prac związane stricte z procesowaniem języku. No ale jeszcze jest trzeci stream prac, który mi jest z kolei najbliższy i który może być w sumie interesujący z perspektywy tej naszej rozmowy. To znaczy, do czego jeszcze można wykorzystać te modele językowe? To znaczy, załóżmy, że naszym zadaniem wcale nie jest polepszenie tego, co ten model wypluwa. Co jeszcze z nim możemy zrobić? A w szczególności, co z nim jeszcze możemy zrobić w kontekście robotyki? To, co jest jakby ekstremalnie obiecujący kierunek, jest związany z tym, żeby wykorzystać tą bardzo ogólną wiedzę o świecie, którą mają modele językowe, w tym, żeby dostosowywać roboty do tych jakby bardzo różnych konfiguracji środowiska, które mogą zajść. Tak jak już w robotce sporo zostało osiągnięte w zakresie tego, co możemy zrobić, jak mamy bardzo dobrze zdefiniowany problem, środowisko, w którym będzie robot. Robot musi przerzucać paczkę z punktu A do B. Wtedy jesteśmy w stanie bardzo dobrze rozwiązać ten problem. Problem się pojawia wtedy, gdy to środowisko jest w jakiś sposób zmienne, na przykład to, co ten robot musi przerzucić, raz jest jabłuszkiem, a raz jest gruszką, a raz jest czymś tam innym. A tak w ogóle to na bieżąco ten robot musi zgadnąć, co on musi zrobić, bo to wcale nie jest dobrze zdefiniowane. I tak oto do niedawna musieliśmy roboty trenować w symulacji, w 100 różnych konfiguracjach i podmieniać jabłko na gruszkę i tamto. I nie, jakby niesłychane rzeczy robić, żeby to zadziałało. A dzisiaj można już z tego modelu skorzystać po to, żeby nasz robot wiedział, że koncepcyjnie jabłko i gruszka w kontekście tego zadania, które ma teraz, to jest dokładnie to samo. Może się nauczyć na jabłku i będzie przerzucał gruszkę. No więc to jest jakby ten właśnie trzeci stream prac. To znaczy skorzystać z modelu językowego, żeby lepiej, szybciej trenować roboty, żeby mogły rozwiązywać zadania w szerokiej gamie środowisk.
A propos tego, o czym mówisz, Google stworzył, wytrenował Google Robotics razem z Google Research model PALM-E, czyli to właśnie być taki multimodalny model językowy, który równocześnie uczy się takiego planowania akcji w świecie. Właśnie pod kątem robotyki, czyli taka idea jest, że dajemy temu modelowi językowemu też ciało. I myślę, że to jest w ogóle bardzo przyszłościowe. Nawet w kontekście tego, co mówiłeś o tym, czy skala zrobi inteligencję porównywalną do ludzkiej. I myślę, że skala w połączeniu z również innymi modalnościami, czyli nie tylko informacjami z tekstu, ale z obrazu, ale z tego, jak ten model będzie funkcjonował w rzeczywistości, tu już jakby rodzi się naprawdę potencjał dla takiej, powiedzmy, ludzkiej inteligencji w przyszłości. Ja uważam, że sam język jest trochę za małym punktem styku z rzeczywistością.
Tutaj mógłbym może dodać, właśnie troszkę zawrócić do tego naszego pytania, co się zmieniło w ten rok, bo faktycznie jakby całą rozmowę prowadzimy w kontekście wielkich modeli językowych. A to, co się zmieniło w ten rok, to jest de facto to, że zaczynamy mówić w sumie o wielkich modelach multimodalnych. Już sam GPT-4, tak, już właśnie ugrzązł w naszej głowie jako model językowy. No a dzisiaj może człowiek wejść na tę stronę internetową i mu zrzucić, napisać na kartce pytanie i zrobić zdjęcie tego pytania i mu wysłać zdjęcie tego pytania zamiast napisać w interfejsie. Jeżeli miałbym coś obstawić, to że nie da tej samej odpowiedzi. Ale no chodzi o to, że ten model już zaczyna rozumować w tych różnych tak jakby rodzajach informacji, które procesuje człowiek. No i znów jest pewnie jakaś nadzieja, że w tym, że jest coś do ugrania właśnie w tym skrzyżowaniu tych, tak to ludzie lubią nazywać, tą modalnością informacji, tak? No i jakby tą ostatnią właśnie wisienką na torcie jest to, żeby tym systemom nadać jakąś agenturalność, czyli właśnie jakieś na przykład nawet ciało, a może nawet jakiś cel, który nie do końca jest służeniem nam, że tak powiem. No i wtedy mogą jakby jeszcze jakieś ciekawe rzeczy się zadziać. Ale tutaj też możemy odbić do tej narracji, która przez właśnie... Weszliśmy troszkę w taką narrację niemal... Znaczy ja wszedłem w narrację...
Nie, apokaliptyczną już zaraz, bo już jesteśmy o krok od tego, że tak. Roboty i sztuczna inteligencja będą same sobie sterem okrętem, żeglarzem i mogą przejąć kontrolę nad
sobą. Tak, nie, no, znaczy ja jestem zdecydowanie ekstremalnym jakby sceptykiem w tym zakresie, że tak powiem, a nawet bym powiedział, jestem zniesmaczony, nawet bym powiedział, debatą, szczególnie w social mediach w tym zakresie. No jestem zniesmaczony tą debatą właśnie dlatego, że odwraca ona uwagę od prawdziwych zagrożeń, które są związane z tymi systemami, tak? No i tutaj można wymieniać multum, no ale może skupię się na dwóch, tak? No po pierwsze są zagrożenia ekonomiczne związane z tymi systemami, to znaczy... Mamy pewne struktury własności intelektualnej, w sensie struktury prawne, które opisują własność intelektualną i te struktury nie do końca, jakby na pewno nie były pisane z myślą o tym, co mamy dzisiaj, tak? No i jakby wiele rzeczy może się z tym stać, tak? Mamy artystów, którzy są niezadowoleni, no ale możemy zaraz mieć monopole, które są w skali jakby, że tak powiem, nieprzyzwoitej, tak? No ale jest też ten wymiar społeczny, który jest absolutnie... Właśnie rozmawiamy o czacie GPT, o tym, jaki on może być personalny, że można mu napisać wiadomość, tak? Dzisiaj już nikt nie kwestionuje tego, jaką rolę w polityce odgrywają te tak zwane farmy troli, tak? Prawdziwi ludzie, którzy siadają i od 9 do 17 piszą wiadomości na różnych social mediach, które reprezentują jakiś tam interes, bo jest im za to płacone. No to dzisiaj już tego rodzaju system można zautomatyzować, tak? I nie tylko można zautomatyzować na poziomie takim, że on będzie szerzył jakby określoną treść, ale zautomatyzować na takim poziomie, że on będzie wchodził w debatę z indywidualnym, prawdziwym użytkownikiem i będzie potrafił dostosować treść tak, żeby przekonać tego użytkownika do określonych rzeczy. No pytanie, czy jakby nasz sposób myślenia o demokracji, o społeczeństwie jest gotowy na tego rodzaju zmiany, tak? I to są tylko jakby dwie rzeczy off the shelf, tak? Tych problemów można by wymieniać. No i każdy, że tak powiem, artykuł w Timesie o tym, że Terminator nadchodzi, jest jakby zabraniem miejsca na debatę o tych istotnych punktach, tak?
Ja się bardzo zgadzam z tym twoim podejściem i zdecydowanie dużo jest takiego mówienia. Ja też nie lubię, jak się mówi tak radykalnie, jednostronnie i nie widząc wielu niuansów, które się dzieją. Mówię o tych wszystkich obawach, że ludzkość zginie z ręki AI. Chociaż dodam tu małą gwiazdkę. Wydaje mi się, że warto badać różne możliwości. Chociaż ja zupełnie się z tobą zgodzę, że to jak ta dyskusja wygląda i to takie straszenie i gdzieś taka bardzo... Wydaje mi się, że to jest emocjonalna dyskusja. Pomija się dużo niuansów, a mówiąc o przyszłości, której nie znamy, właśnie warto rozważać potencjalne scenariusze z taką większą wnikliwością, a mniejszą ilością emocji. No i do tych zagrożeń takich aktualnych, bo właśnie to jest tym, co powinno być teraz przede wszystkim istotne. Ja bym dodała, tak trochę na podstawie swojego przykładu z byciem niemiłą dla ChatGPT i później wrzutami sumienia, jakieś efekty psychologiczne, jakie to będzie miało. Istnieją już takie modele, czaty. Jednym przykładem jest replika, które są takim towarzyszem dla ludzi, którzy mają na przykład jakieś problemy z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, to AI staje się twoim przyjacielem, powiedzmy. Taki jest przekaz tych firm. I teraz użytkownicy zaczynają traktować z takimi ludzkimi emocjami, bo takie mają te chatboty. No i było dużo kontrowersji, na przykład w momencie, jak pojawiały się jakieś zmiany w algorytmie i nagle ten chatbot się trochę zmieniał. A już był dostosowany, tam były jakieś możliwości personalizowania go i ludzie czuli się, jakby stracili przyjaciela. To jest jeden aspekt, ale drugi aspekt jest taki, że takie modele, które będą w jakiś sposób pewnie tworzone z myślą o pewnym zysku. I widzimy na przykład, jak to się dzieje w social mediach. Algorytmy są zoptymalizowane po to, żeby przyciągać naszą uwagę, co ma jakieś efekty, których nie spodziewali się też twórcy algorytmów, czyli na przykład radykalizowanie ludzi, bo radykalne treści przyciągają tą uwagę i zatrzymują nas na tym portalu. No i teraz wyobraźmy sobie takiego chatbota, który będzie chciał zoptymalizować naszą obecność w tej relacji i może tworzyć takie bardzo toksyczne relacje zależności, gdzie my uzależniamy się od tego chatbota i od tego naszego wirtualnego przyjaciela. A ta przyjaźń jest prosta, prawda? Nie tak jak w prawdziwym życiu, gdzie drugi człowiek ma jakieś swoje wady i jakieś swoje zdanie i rzeczywiście trudno jest czasami zadbać o taką relację. Tutaj ta komunikacja będzie dostosowana pod nas. Będziemy mogli też wymazać rzeczy, które nam nie pasują. Tracimy trochę poczucie odpowiedzialności. Bardzo myślę, że ta przestrzeń psychologiczna też jest dla mnie takim ciekawym.
Jeśli słuchasz nas w aplikacji Spotify, znajdziesz w niej dołączoną do tego odcinka ankietę. Gorąco zachęcamy do podzielenia się swoją opinią. Dziękujemy.
Na koniec naszej rozmowy, gdybyście mogli pomyśleć o tym, jak to się rozwinie dalej od tej dystopijnej przyszłości, to gdzie uważacie, że to mogłoby naprawdę jakiś, nie wiem, obszar wspomóc, albo co dobrego mogłoby z tego wyniknąć? Z jak gdyby z bardziej zaawansowanych prac nad LLM-ami, czy tymi bardziej złożonymi modelami modalnymi, multimodalnymi.
Tak, no ja właśnie wierzę, że ten rozwój pójdzie jednak w tą stronę. Że będziemy integrować dane z obrazu i trochę jakby wrzucać ten model językowy w jakieś ciało, w jakiegoś agenta też może bardziej. I myślę, że to jest kierunek, w którym to się będzie rozwijało, bo tak jak już mówiłam, te rzeczywistość językowa jest ograniczona i pewnie będziemy to powiększać o inne punkty styku ze światem. Co będzie bardzo silne w połączeniu z tym, że tak naprawdę język jest takim naszym trochę interfejsem dla wiedzy. Także dając model, który posiada różne możliwości działania i zna ten interfejs, czyli jest w stanie tą wiedzę zdobywać, naprawdę będzie miał duży potencjał. A taką drugą rzeczą, która myślę, że też się niedługo wydarzy, to są modele generatywne wideo. Na takiej zasadzie, jak teraz generuje się obrazy czy tekst, bo jak widać, to wideo jeszcze zostało i to też może być bardzo ciekawe w takim sensie jakby, uczenia się sytuacji. Nie wiem, czy to dobrze opisuję, ale wiem, że w jakichś niektórych wizjach rozwoju AI, taki model przewidujący kolejne kadry rzeczywistości, właśnie może być oparty o taką analizę wideo. To zdaje się Jan LeCun mówił w jakimś swojej koncepcji.
No tak, niewątpliwie to procesowanie jakby sekwencji obrazów, prawda, znacznie wzbogaci, w szczególności ten aspekt przyczynowości, że tak powiem, ten aspekt czasowych relacji między obiektami, to na pewno wprowadzi te modele na absolutnie jakby nowy poziom tej generalnej wiedzy. No ja mam niepopularną opinię, że prace nad wielkimi modelami językowymi mogłyby zwolnić trochę teraz, ale nie nawet z powodów bezpieczeństwa właśnie, tylko z powodów tego, że teraz można się zastanowić, gdzie jeszcze to wdrożyć wydaje mi się, że absolutnie realistyczny, jakby rzecz, która się za mojego dzieciństwa wydawała jakby raczej niemożliwa do wykonania za mojego życia, czytaj jakieś zaktywizowanie ludzi, którzy no, mają degeneracyjne choroby neurologiczne, takie, które ich odcinają jakby od jakichś funkcji motorycznych, czy od właśnie funkcji mówienia, nie wiem jak to profesjonalnie nazwać. Za dzieciństwo wydawało mi się, że jakby zaktywizowanie, czy tam danie możliwości tym ludziom funkcjonowania w świecie, jaki mamy dzisiaj, jakby z tym poziomem właśnie accessibility, jaki mamy dzisiaj, wydawało mi się, że będzie niemożliwy. No a dzisiaj bardzo duże nadzieje wiążę jakby z tym, że tym ludziom jakby uda się dać jakieś rozwiązanie, które przynajmniej w pewnym zakresie ich usamodzielni. Jestem przekonany, że modele językowe będą też częścią właśnie tego rozwiązania. Jestem już dzisiaj dość przekonany, że przynajmniej za mojego życia jakby tego rodzaju produkty dla ludzi będą, bo technologię będziemy mieli już myślę, że w ciągu właśnie 5 lat. Może nie Terminatora, tak jak niektórzy by chcieli za 5 lat, ale myślę, że taką technologię, która jeszcze nie idealnie, z jakimś opóźnieniem, z czymś, ale pozwala, że tak powiem, uzewnętrznić nasze myśli czy potrzeby przy pomocy właśnie komputera. A ChatGPT mógłby być właśnie systemem, który te myśli przekuwa w język, właśnie jako puzzle w tej układance.
Dobra, dziękuję wam bardzo za rozmowę. Sądząc po tym, jak dobrze nam się rozmawiało, ile wątków jest jeszcze do poruszenia, ciąg dalszy może nastąpi. Dzięki wielkie.
Dzięki.
Dzięki.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że dowiedziałaś się czegoś nowego na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Wesprzyj nas w misji szerzenia wiedzy o AI w Polsce, podaj dalej szerszy kontekst AI, podziel się swoją opinią w ulubionej aplikacji podcastowej lub po prostu zostaw ocenę. Jeśli masz pytania czy sugestie, napisz do nas. Jesteśmy dostępni na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Do usłyszenia!
Ideas NCBR.